Drodzy, braterstwo, wykładem, którym chciałbym dzisiaj się z braterstwem podzielić, będzie wykład, no, który tak dobrze byłoby wygłosić już lekko ponad miesiąc temu, ale nie było okazji ku temu. Tak jak w listopadzie nie mieliśmy tutaj, nie miałem chyba wykładu, a bowiem wykład dotyczy 500. rocznicy rozpoczęcia reformacji, która to rocznica minęła 31 października, czyli już lekko ponad miesiąc, ale dopiero dzisiaj mam okazję ten wykład powiedzieć. Układałem go specjalnie na zebranie publiczne w Bydgoszczy, które końcem października się odbyło, gdzie właśnie na ten temat była mowa, więc tytuł wykładu jest Luter 500 lat później, czy wciąż jest aktualny? Taki był temat tego zebrania publicznego, taki był temat tego wykładu, który tam został wygłoszony. Więc 31 października naszego jeszcze wciąż bieżącego roku przypada 500-letna rocznica wystąpienia Marcina Lutra, które to wystąpienie zapoczątkowało reformację, no, która z kolei zmieniła oblicze Europy. Więc jaki był początek? Tak jak w przypadku wielu innych wielkich wydarzeń, początek wielkim przemianom często daje niepozorne wydarzenie, drobne, małe wydarzenie, które porusza coś i sprawia, że uruchamia cały proces i rzeczy zaczynają się toczyć, tak jak wielka lawina potrafi się zacząć od bardzo niewielkiego poruszenia śniegu, niewielkiej ilości małej kulki, a potem spada lawina, gdzie dziesiątki czy setki tony śniegu się przewala i niszczy wszystko, co na swojej drodze spotyka, a zaczyna się od bardzo czegoś drobnego. Tak samo w przypadku reformacji. Początek jej dał niepozorny czyn jednego mnicha z zakonu Augustianów, który był przy okazji jeszcze profesorem teologii na Uniwersytecie Wittenberdze w Saksonii w Niemczech, a nazywał się Marcin Luther. Tak więc Marcin Luther urodził się w 1483 roku w niemieckim księstwie Saksonia. Wówczas, i zresztą nie tylko wówczas, i wcześniej, i wiele lat później, Niemcy nie były aż do końca XIX wieku jednolitym państwem, ale były podzielone na różnego rodzaju księstwa i tak Saksonia była jednym z tych księstw. Na czele księstwa stał książę, który tym państwem rządził. Był jeszcze ktoś taki jak cesarz, on tutaj też się pojawi w naszym wykładzie, który teoretycznie był zwierzchnikiem tych książąt, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce jego władza była niewielka nad tymi księstwami. On tylko na tych własnych dziedzicznych własnościach no to miał władzę, a to była taka władza bardziej tytularna nad tymi książętami niż rzeczywista, bo książęta ci rządzili tak jak chcieli sami w swoich tych państwach, w swoich księstwach. Więc Luther, urodzony w 1483 roku w niemieckim księstwie Saksonia, oczywiście wychował się w kościele rzymskokatolickim, innego nie było w ogóle wówczas, dlatego w tym się wychował. I w związku z tym, tak jak i inni mu współcześni, no bo takie były wtedy panowały standardy, posiadał zaledwie niewielką znajomość Biblii i jej nauk, no bo tak wtedy było, że nawet duchowni posiadali znikomą znajomość Słowa Bożego, co im, a tym bardziej prości inni ludzie, tak, ludzie, którzy nie posiadali większego wykształcenia, tak jak na przykład rodzice Marcina Lutra, którzy tego wykształcenia nie posiadali, to tym bardziej nie znali Biblii i on też posiadał niewielką znajomość Biblii, ale bał się gniewu Bożego, no bo uczęszczał do kościoła na nabożeństwa. Tam na pewno widział różnego rodzaju obrazy, posągi, które okazywały właśnie sąd ostateczny, płomienie w piekle i tym podobne sceny, które u kogoś wrażliwego, a zwłaszcza u wrażliwego dziecka, bo to z czasu, gdy był dzieckiem, to właśnie ten strach zrodził się w Lutrze, no, wywoływały strach przed gniewem Bożym, bo Bóg był właśnie ukazywany jako taki wrogi i mściwy sędzia, przed którym trzeba drżeć i jakoś trzeba go sobie ułaskawić, bo jak nie, to w te płomienie się trafi. W przypadku Lutra ten jego strach został spotęgowany tym, że jeden z jego przyjaciół zmarł jako młody człowiek, bo tutaj mówimy o Lutrze w młodości, jako o młodzieńcu, a także i piorun, który uderzył blisko niego samego, bo raz, gdy wracał z jakiejś miejscowości, to no, burza go w drodze zastała, burza z piorunami i jeden z piorunów uderzył rzeczywiście blisko niego, co wywołało taki strach, bo też zabobonnie uważano, że tak piorunami Bóg steruje i jakby tutaj Bóg chciał go prawie że zabić, co też wpłynęło później na jego świadomość, na jego późniejsze decyzje życiowe, więc miał ten strach i tak chciał właśnie sobie tego Boga jakoś zjednać, żeby tak bardzo się na niego nie gniewał, żeby nie był takim surowym, mściwym sędzią. Marcin Luther, ojciec go kształcił, kończył szkoły, poszedł nawet na studia. Ukończył studia na Wydziale Nauk Wyzwolonych, tak to się wówczas nazywało. Dzisiaj nazwalibyśmy to Wydziałem Nauk Humanistycznych, to co Luther studiował. I właśnie ukończył z tytułem magistra filozofii. I teraz otwierała się przed nim droga do dalszych doktoranckich studiów. Jego ojciec bardzo chciał, żeby Luther studiował prawo i dzięki temu został w przyszłości prawnikiem na dworze księcia, zdobył posadę i żeby rodzice na starość mieli dobre zabezpieczenie, mając dobrze zarabiającego syna na wysokiej pozycji. No co nawet było tak, że Luther już nawet miał te książki kupione na to prawo, ale ostatecznie nie poszedł na prawo, tylko wstąpił do zakonu augustianów. Właśnie z tego swojego powodu strachu przed Bogiem, że chciał swoimi uczynkami przypodobać się Bogu. No bo tak uczono w ówczesnych czasach, że z tymi swoimi uczynkami, dobrymi uczynkami, plus jeszcze inne rzeczy, można sobie Boga ułaskawić i że ten Bóg nie będzie taki gniewny, w związku z tym on wstąpił do zakonu. I tam chciał właśnie zakonnym życiem tego Boga sobie ułaskawić. To było w 1505 roku. Ponieważ był człowiekiem wykształconym, to dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie, czyli został księdzem, bo wstąpienie do zakonu, zostanie mnichem nie jest równoznaczne wcale z zostaniem księdzem. To są odrębne procesy. Wielu mnichów nie jest księżmi, bo to trzeba było przejść tam jakieś szkolenie. Luther jako już magister filozofii to niewiele co potrzebował co do wiedzy, ale jakieś tam jeszcze szczegółowe pewnie teologiczne przygotowanie. W każdym razie został księdzem. Rok później, w 1508 roku, uczyniono go wykładowcą na nowo założonym Uniwersytecie w Wittenberdze, który założył właśnie książę elektor saski, który to później Lutrowi sprzyjał w jego poczynaniach. I tam właśnie chętnie on zatrudniał mnichów augustianów jako wykładowców na swoim uniwersytecie z tego powodu, że był strasznie skąpy ten książę. I jak tak w jednej książce pisało, zanim wydał jakikolwiek grosz, to z dwóch stron oglądał i zastanawiał się, czy to absolutnie konieczne jest, żeby tego grosza wydać. A mnich wykładowca był dużo tańszy niż człowiek świecki, który nie był mnichem, a był takim zwykłym wykształconym człowiekiem. To jemu trzeba było zapłacić więcej, w związku z tym chętnie zatrudniał tam właśnie mnichów augustianów i tam to Luther w 1508 roku został wykładowcą. 4 lata później na tym uniwersytecie uzyskał doktorat z teologii, a mając już doktorat mógł objąć katedrę profesorską i zostać profesorem biblistyki. Tam, gdzie prowadził tam wykłady głównie na temat psalmów oraz listów apostoła Pawła do Rzymian i Galatów. I tutaj warto wspomnieć o jeszcze takim wydarzeniu z jego życia, że w 1512 roku, kiedy zostawał doktorem Pisma Świętego, bo to tak się nazywało, składał przysięgę, przy tym otrzymywaniu tego tytułu składało się przysięgę, że ze wszystkich sił będzie bronił prawdy ewangelicznej. Taką przysięgę wszyscy doktorzy Pisma Świętego składali. Luther też taką przysięgę złożył, co było przy jego przypadku, ponieważ Luther wszystko traktował poważnie i słów nie rzucał na wiatr, a później to, że złożył przysięgę, później go pokrzepiało w wielu innych momentach jego życia pośród różnych walk dogmatycznych, jakie prowadził, bo Powiemy, jak śmiała, przychodziła mu ochota, żeby się wycofać i dać sobie spokój, przypominał sobie tą przysięgę, którą złożył, że będzie ze wszystkich sił bronił prawdy ewangelicznej. Przecież uroczyście przysiągł i obiecał. W związku z tym, no, było to pokrzepienie i sprawiało, że nie wycofywał się w tym dziele, które rozpoczął. Trzeba powiedzieć jeszcze o nim, że posiadał bardzo czułe sumienie, które potępiało najmniejsze zauważone niedoskonałości w jego usposobieniu, w myślach, w motywach, w słowach i czynach. Dlatego miał takie problemy, że ciągle dręczył go niepokój. Bo jeżeli ktoś nie ma wrażliwego sumienia, to czyni zło i nawet tego nie zauważa. I po prostu się nie przejmuje. Może spokojnie z tym spać i go to nie dręczy. A jak ktoś ma wrażliwe sumienie, to najmniejsze uchybienie, niekoniecznie nawet jakieś zło, ale jakaś była okazja, że mógł powiedzieć dobre słowo, a nie powiedział, to już go dręczy tak, że nie będzie spał po nocach i nie ma pokoju. Więc Luther miał takie właśnie bardzo czułe sumienie. To jest jedna strona jego charakteru, a z drugiej strony można powiedzieć, że głęboko pragnął pokoju z Bogiem. I te dwie rzeczy się w nim zderzały, te dwa właśnie pragnienia. Bardzo czułe sumienie jest przeszkodą w posiadaniu pokoju z Bogiem dla takiego normalnego człowieka. No bo czułe sumienie sprawia, że widzi niedoskonałości w swoim postępowaniu. A każda niedoskonałość, no, jest w pewnym sensie przejawem grzechu. A jak widzisz grzech w sobie, no to jak czujesz, że pokój z Bogiem, no to Bóg grzechu nie pochwala, w związku z tym jest z ciebie niezadowolony. Nie ma pokojowych relacji z Bogiem, nie ma pokoju między Bogiem a grzesznikiem. Bóg jest wrogiem grzechu przecież. Dlatego też Luther przeżywał duchowe katusze przez wiele lat swojego życia z powodu właśnie walki tego jego pragnienia pokoju z Bogiem, z jego czułym sumieniem, które mu mówiło, że ty jako grzesznik pokoju z Bogiem nie możesz mieć, bo ciągle źle postępujesz. Dlatego też właśnie Luther bał się tak bardzo Boga jako tego wrogiego, mściwego sędziego, którego chciał w jakiś sposób sobie ułagodzić. Kościół katolicki wskazywał na sakramenty i dobre uczynki plus wstawiennictwo świętych jako sposób uzyskania pokoju z Bogiem. I mówił, że najlepszą drogą do uzyskania takiego pokoju z Bogiem jest prowadzenie nienagannego życia zakonnego. I właśnie dlatego Luther do tego zakonu wstąpił, żeby na tej drodze szukać tego pokoju z Bogiem, którego tak bardzo pragnął, a którego tak bardzo nie mógł odczuć ze względu na swoje bardzo czułe sumienie. Miał nadzieję, że poprzez dobre uczynki zakonu Augustianu w końcu utrzyma upragniony pokój z Bogiem. Więc szedł tą drogą, którą wskazywał Kościół. Sakramenty, dobre uczynki i wstawiennictwo świętych. Jeżeli chodzi o wstawiennictwo świętych, to wybrał sobie 21 świętych i do każdego dnia modlił się do trzech z tych świętych, co by wskazywało, że co tydzień mu się powtarzali. Tak? O 21 świętych, trzech każdego dnia, czyli tak co tydzień w kółko do tych świętych się modlił. Jeżeli chodzi o dobre uczynki, to pościł, to też było przedstawiane jako właśnie dobry uczynek, ten post. Pościł tak długo, że stał się prawie szkieletem i półinwalidą. Całymi nocami się modlił. Wykonywał najbardziej niewdzięczne prace na rzecz swojego zakonu. Między innymi żebrał dla swego zakonu, chodząc od domu do domu, no bo taki był sposób utrzymywania się między zakonu, że chodzili mnisi i żebrali o pieniądze na utrzymanie swojego zakonu i Luther też to robił. Więc wszystko po to, żeby tymi właśnie dobrymi uczynkami w końcu uzyskać pokój z Bogiem. I można powiedzieć, że prawdziwie mógł powiedzieć o sobie, to są teraz jego słowa, że jeśli kiedykolwiek żył jakiś pobożny mnich, to ja nim byłem, bo rzeczywiście w pobożności swojej i w tych dobrych uczynkach prześcigał innych mnichów ówcześnie żyjących. Jednakże, tak jak my wiemy, że takimi sposobami pokoju z Bogiem uzyskać nie można i Luther takiego pokoju nie odnalazł dzięki takim działaniom, bowiem nieustannie, kiedy badał siebie, to nawet w swych najlepszych staraniach i uczynkach znajdował winę, znajdował jakąś niedoskonałość i rozumował, że skoro on, będąc niedoskonały, potrafi zauważyć w sobie rzeczy godne potępienia, to im bardziej takie rzeczy może widzieć doskonały Bóg. Skoro On niedoskonały widzi, to doskonały widzi jeszcze więcej. No, słuszna myśl, tak? Bóg widzi wszystko prawdziwie, nic się przed Nim nie ukrywa, tylko też jest też taka prawda, że nasze, też niektórzy mogą być przeczuleni i widzieć jako złe rzeczy, te którymi nawet Bóg nie widzi ich jako złe, no bo one nie są złe, ale jak ktoś jest przewrażliwiony i jeszcze ma ten osąd swój troszeczkę spaczony z powodu nauk, jakie sobie przyswoił, że tak, a tak należy, a te nauki no, nie są słuszne, no to wtedy nawet potępia się za takie, że może się potępiać za takie rzeczy, za które Bóg nie potępia. Ale ogólnie zasada, którą rozumowanie Lutra było słuszne, przez wiele lat z tego powodu cierpiał, szukając drogi do pokoju z Bogiem. Właśnie do uzyskania tego pokoju z Bogiem. No i w słusznym czasie Bóg okazał mu swoje miłosierdzie, dając mu zrozumieć doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Luter, studiując Biblię, a tutaj zwłaszcza jego ulubiony list do Rzymian, bo tutaj tak on się głównie na tym skupiał, list do Rzymian, list do Galatów plus psalmy, z tego przez wiele lat prowadził wykłady i nawet zostało, sporo z tego zostało spisane i do dzisiejszego dnia istnieje. Mam taką książkę i autorstwa właśnie komentarz Lutra do listu do Galatów, gdzie werset po wersecie komentuje właśnie ten list do Galatów i swoje przemyślenia, to co wygłaszał podczas swoich wykładów. Więc Luter zrozumiał, że choć jego uczynki, które nigdy nie będą doskonałe, że muszą być niedoskonałe i że dzięki nim nie uda mu się zaspokoić boskiej sprawiedliwości, to, no to właśnie to go dręczyło, że dzięki swoim niedoskonałym uczynkom nie może zaspokoić boskiej sprawiedliwości, ale w pewnym momencie zrozumiał, że Bóg wcale tego od niego nie oczekuje, żeby pełnił doskonałe uczynki, bowiem wie, że jego uczynki nie mogą być doskonałe, że Prozoba wyczytał w Biblii, że Bóg przewidział śmierć i sprawiedliwość Chrystusa jako zaspokojenie wymogu sprawiedliwości, a on, Luter, żeby z tego skorzystać, to nie musi doskonale wcale postępować, musi tylko w to uwierzyć, z całego serca uwierzyć, że Bóg w swojej łasce w zamian za zasługę Chrystusa przebacza mu grzechy i przepisuje sprawiedliwość. I gdy to zrozumiał, gdy to pojął, no to uzyskał w końcu ten pokój Boży, o który tak przez takie długie lata swojego życia ciągle zabiegał. Więc Luter te rzeczy tak zrozumiał. Te rzeczy zaczął w swoich wykładach na uniwersytecie nauczać. Nie było jeszcze żadnego otwartego konfliktu. Można powiedzieć, że ku wielkiemu zadowoleniu elektora tego saskiego, Luter stawał się sławnym wykładowcą. Jego wykłady przyciągały studentów z różnych krain Niemiec, a nawet spoza Niemiec, i nowo otwarty uniwersytet zyskiwał na prestiżu, co elektora oczywiście bardzo cieszyło, to przecież był jego uniwersytet, jego dziecko, i jak się dobrze rozwijało dzięki Lutrowi, a jeszcze za dużo go to nie kosztowało, no to był cały w skowronkach książę elektor z tego powodu, że nawet starsze uniwersytety zaczynały z zazdrością patrzeć na właśnie ten uniwersytet w Wittenberdze, bo tutaj Luter zaczął zapełniać salę studentami, bo sława o takim wykładowcy się rozchodziła. Jeszcze nie mamy żadnego otwartego konfliktu tutaj. Luter jest przykładnym mnichem, przykładnym księdzem i znakomitym wykładowcą, który uczy z pasją, który uczy ciekawie, także tłumnie ściągają studenci. Można powiedzieć taką refleksję jeszcze, ile się zmieniło przez te 500 lat w zainteresowaniach ludzkich dzisiaj. Ktokolwiek na tematy biblijne by nie wykładał, to nie będzie żadnych tłumów przyciągał, bo po prostu ludzi to nie interesuje zupełnie. A w ówczesnym czasie, tak i owszem, ludzie się tym interesowali. Nawet wielcy tego świata, tacy jak książęta niemieccy, byli żywo zainteresowani takimi rzeczami. Więc tak to trwało, ale musiało w końcu dojść do, ponieważ nauka Lutra odchodziła od nauki Kościoła katolickiego, no w pewnym momencie konflikt był nieunikniony. No i przyczynkiem, powodem tego konfliktu stały się odpusty, które w 1515 roku ustanowił papież Leon X. Dochód pochodzący z ich sprzedaży przeznaczony był w połowie na budowę Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, która po dzień dzisiejszy wielki, okazały budynek stoi, to tak, nawet w dzisiejszych pieniądzach to byłyby miliardy, jeżeli w złotówkach to dziesiątki miliardów złotych potrzebne na postawienie takiego okazałego gmachu, więc papież nie miał tyle pieniędzy, więc musiał jakoś na to zdobyć. Po drugie, spłata długu, jaki został zaciągnięty przez prymasa Niemiec, arcybiskupa Moguncji i Magdeburga, Albrechta Hohenzollerna, który zaciągnął olbrzymi dług, żeby sobie właśnie kupić tytuł tego właśnie, kupić to arcybiskupstwo Moguncji i Magdeburga, bo w tamtych czasach godności kościelne, tak to się chyba nazywa, symonia, kupczenie godnościami kościelnymi. Oczywiście było to nawet według nauk Kościoła katolickiego, było to surowo zabronione, ale powszechnie było robione i prawo kanoniczne zakazywało właśnie Albrechtowi Hohenzollernowi posiadania tego arcybiskupstwa Moguncji i Magdeburga, bo był już biskupem jakiegoś innego biskupstwa, ale bardzo chciał zostać arcybiskupem Moguncji i Magdeburga, bo wraz z tym tytułem, przyznam, było, otrzymywało się tytuł prymasa Niemiec, bo to było najważniejsze arcybiskupstwo. Po trzecie, arcybiskup Niemiec, arcybiskup Moguncji i Magdeburga stawał się przez to automatycznie elektorem, czyli do tego stało się jednym z siedmiu, którzy wybierali cesarza po jego śmierci. No taki był ten tron niemiecki, że nie dziedziczny, tylko z wyboru. Więc to też podnosiło prestiż, a on sam pochodził z rodu Hohenzollernów. Jak ktoś na historię to słyszał o tym, bo na historii w szkole uczą. Jego z rodu książęcego pochodził. Jego brat był już księciem Brandenburgii i też elektorem. Jakby on został elektorem też, to już w siedmioczłonkowym kolegium elektorskim Hohenzollernowie mieliby już dwa głosy, a do większości potrzebne są tylko cztery. Więc znaczenie rodu by bardzo wzrosło, więc jak pamiętam z jakiegoś filmu, to 10 tysięcy złotych dukatów zapłacił papieżowi za to, żeby papież go mianował na to stanowisko tego właśnie arcybiskupa Moguncji i Magdeburga, to bardzo duża kwota. Oczywiście nie miał, bo też tak jak i papież był bankrutem, bo ci ludzie jakoś mieli wielki talent do wydawania pieniędzy, a nie do ich zdobywania i na swoje życie wystawne trwonili olbrzymie majątki, więc ani papież nie miał pieniędzy, ani on nie miał pieniędzy, więc wymyślili sposób z tymi odpustami, żeby tą kasę zapełnić, żeby z prostych ludzi, nie tylko z prostych, z wszystkich, z kogo się tylko da ściągnąć. Poprzez sprzedaż odpustów. O co chodziło w tych odpustach? Zasada odpustu osadzona jest w dogmatach Kościoła katolickiego. Wierzono, że zresztą po dzień dzisiejszy taka jest nauka Kościoła katolickiego, że dusze zmarłych nie dość święte, by trafić do nieba, ale nie tak grzeszne, by cierpieć wiekuiste męki w piekle, wędrują do czyśćca, gdzie muszą odpokutować w ogniu oczyszczającym. Im więcej nagrzeszyło za tego życia, tym dłużej będą cierpieć w czyśćcu. Więc summa summarum, przyjąć taką naukę, to z tej nauki wychodzi, no, że większość wierzących trafia do czyśćca. Bo ilu w życiu tak widać, tyle tak świętobliwych, żeby od razu poszli do nieba? No, bardzo niewielu. Znowu, aż tak strasznie niegodziwych to też nie ma. Więcej niż, powiedziałbym, niż tych świętobliwych jest tych niegodziwych, którzy nadają się do piekła. Ale przytłaczająca większość ludzi to nie są ani święci, ani nikczemni grzesznicy. Tacy przeciętni ludzie grzeszący sobie swoimi drobnymi grzeszkami codziennie. I tak też w owych czasach uważano, że ludzie powszechnie byli świadomi swojej niedoskonałości i dlatego nie wybierali się do nieba, tylko większość zdawała sobie sprawę z tego, że czeka ich ten czyściec w przyszłości i że to czasami na setki lat przez cierpienia w tym czyśćcu będą przechodzić, zanim trafią do nieba. W związku z tym był to bardzo podatny grunt dla kampanii odpustowych, bowiem w zamian za ofiarę pieniężną można było uzyskać skrócenie mąk czyśćcowych, żeby krócej, 100 lat krócej w czyśćcu, a nawet czasami zdarzało się coś takiego, że można było nabyć odpust zupełny. A odpust zupełny polegał na tym, że polegał na całkowitym i natychmiastowym uwolnieniu strzyjca. To dopiero była atrakcyjna oferta, bo nie, że zamiast cierpieć 300 lat, to zostanie mi tylko 100, bo sobie o 200 zostanie to skrócone, tylko od razu, natychmiast. No i oczywiście papież mógł takiego odpustu zupełnego udzielać. Teoretycznie powinien takiemu kupnie odpustu towarzyszyć szczery żal za grzechy i upamiętanie, ale w ferworze sprzedaży odpustów często zapominano o tym szczerym żalu za grzechy i upamiętaniu. Zresztą w przypadku tego odpustu ogłoszonego przez Leona X, to można było też nabyć odpust za duszę zmarłych. Natomiast to w przypadku zmarłych to nie było mowy o żalu czy nawróceniu. Po prostu kupowało się odpust dla umarłych, tak jak dziś nabywa się polisę ubezpieczeniową, która możecie zabezpieczyć, że gdyby coś poszło nie tak, to nie poniesiesz na tym straty. Tak samo tam można było kupić odpust dla zmarłych członków rodziny czy dla przyjaciela i uwolnić od razu duszę od czyśćca i taka dusza natychmiast szła do nieba. Ten handel odpustami odpierał się na założeniu, że Chrystus i święci podczas swojego życia zrobili więcej niż było im potrzeba do ich własnego zbawienia. W związku z tym pojawiała się nadwyżka dobrych uczynków, która to trafiała do skarbca świętych, do którego klucz posiadał papież i mógł z niego udzielać. Czyli mógł brać dobry uczynek tam kogoś i przydzielić to komuś innemu, w związku z tym ten inny miał już wystarczająco dużo dobrych uczynków, żeby trafić do nieba. No taka była zasada tego odpustu. W taki sposób karczmarcznie sprzedawano tak dobre uczynki i zbawienie. No kupczono zbawieniem. To w praktyce sprowadza się do tego, że zbawienie można kupić sobie za pieniądze. Więc sprzeciw, to co budziło oczywiście sprzeciw Lutra, to, że ten odpust otrzymywało się za pieniądze, a odpuszczenie za grzechy było uzyskiwane bez prawdziwej pokuty i żalu, bo Luter wierzył, że odpuszczenie grzechów można jak najbardziej u Boga uzyskać, ale przez pokutę i żal za grzechy popełnione, a nie za pieniądze. A tutaj miejsce wiary zastępowała opłata pieniężna. W związku z tym niepotrzebne stawało się głoszenie prawdy o Chrystusie. Wśród tych sprzedawców odpustów wyróżniał się jeden kaznodzieja odpustowy, dominikanin Tetzel, który w szczególnie jarmarczny sposób sprzedawał te listy odpustowe. Głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża nie mniej znaczy od krzyża Chrystusa, że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupują listy odpustowe. Można było sobie u niego właśnie kupić odpust zupełny, który dawał całkowite i natychmiastowe uwolnienie z czyśćca. No i tą istotę działania odpustów ujmuje taki dwuwiersz ułożony właśnie w tamtych czasach, nie współczesny, tylko z XVI wieku, który brzmi tak: gdy pieniądz wpadnie do trzosa, dusza uleci w niebiosa. No, w taki sposób to sobie ludzie przez rymowanki układali, żeby i tłumaczyli sobie te rzeczy. Czy też jeszcze jest inny wierszyk mówiąc na ten temat, który brzmi: gdy tylko pieniądz w skrzyni zadźwięczy, już jedna dusza mniej w czyśćcu jęczy. Bo to w taki sposób działało, że wielka dębowa skrzynia była i trzeba tam rzucić ten pieniążek. Właśnie tak było nauczane przez Tesla i jemu podobnych, że jak tylko ten pieniądz uderzy w dno skrzyni, to dusza natychmiast ulatuje z czyśćca prosto do nieba. Więc Tetzel został mianowany komisarzem papieskim, posiadał szerokie uprawnienia, między innymi uprawniony był do odwoływania wszystkich nabożeństw w miejscach, dokąd się udawał. Dlaczego? No po to, żeby nie było konkurencji. Przyjeżdżał do jakiejś miejscowości, w żadnym kościele w tej miejscowości nie będzie mszy, tylko do nabożeństwa już katolickiego. No bo czego? Bo on wieczorem robi swoje nabożeństwo, gdzie właśnie będzie reklamował swoje odpusty, żeby przypadkiem ktoś nie poszedł do innego kościoła. No więc w związku z tym zamyka się wszystko, żeby tylko on miał monopol. To się nazywa monopol religijny i to nawet w obrębie kościoła katolickiego tutaj. Co oczywiście podnosiło rangę organizowanych przez niego procesji. Tetzel był człowiekiem energicznym, płomiennym mówcą i starał się i przykładał się do solidnego wykonywania swoich zadań. Jego działalność wyglądała mniej więcej tak, że Ur był, gdzie przybywał gdzieś, to był na początku uroczyście witany przez władze miejskie, wkraczał ze swym orszakiem, hucznie, barwnie, główną ulicą miasta, aż na rynek. Przed nim szedł wielki tej purpurowej barwy krzyż odpustowy, ozdobiony insygniami papieskimi. Krzyż ustawiano na środku rynku, obok niego masywną, dobrze okutą dębową skrzynię na datki. No i Tecel rozpoczynał swoje kazanie, które brzmiało, to jest ciekawe kazanie, zresztą tym ja teraz przeczytam, żebyśmy mogli wejść w klimat, w atmosferę tamtych dni. Brzmi on tak. Krzyż ten, wołał Tecel, ma moc odpuszczania grzechów taką jak krzyż Chrystusa. Choćby stanął tu sam święty Piotr, nie zdołałby udzielić wam więcej łaski niż ja. Zgromadzony lud pilnie słuchał, co on tak mówił, a on kontynuował tak. Słuchajcie więc, wzywa was Bóg i święty Piotr. Wspomnijcie na zbawienie dusz waszych i dusz waszych bliskich, których tu już nie masz. Wy księża, wy szlachetnie urodzeni, wy kupcy, wy dziewice, wy dostojne matrony, wy starcy, wy młodzieńcy, wstąpcie teraz do tego kościoła, który jest kościołem świętego Piotra. Niechaj każdy z was nawiedzi przenajświętszy krzyż przed wami wystawiony, przyzywający was nieustannie. Zali każdy z was zważył, że pędzi wprost straszliwą nawałnicę pokus i niebezpieczeństw tego świata i że nie wie, czy dotrze kiedy do bezpiecznej przystani? Bezpiecznej nie dla twego śmiertelnego ciała, człeku, lecz dla twojej nieśmiertelnej duszy. Pomyśl, że każdy, kto zbudzi w sobie skruchę, wyzna grzechy i złoży ofiarę, uzyska całkowite odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. Przysłuchaj się głosom twych umiłowanych zmarłych, twoich krewnych i przyjaciół, błagających cię i wołających. Zmiłuj się nad nami. Cierpimy okrutne męki, z których możesz nas wybawić za grosz ledwie jeden. Zali nie chcesz tego, nakłoń swego ucha. Posłuch ojca mówiącego do syna, matkę wołającą do córki. Myśmy cię zrodzili, wykarmili, wychowali. Pozostawili ci nasz cały dobytek. Ty zaś jesteś tak okrutny i surowy, że żałujesz tej odrobiny, aby nas uwolnić? Zali dopuszczysz, abyśmy gorzeli w płomieniach? Czy chcesz odwlec obiecaną nam chwałę? Pamiętaj, że możesz ich wyzwolić już za ćwierć guldena. Zali więc nie chcesz otrzymać onego listu odpustowego, który wziąwszy możesz zaprowadzić świętą i nieśmiertelną duszę do niebiańskiej ojczyzny. Tak brzmiało kazanie Tecla. A po kazaniu Tecel podchodził do skrzyni, wyciągał z zanadrza monetę i teatralnym gestem, bardzo pokazowo, wrzucał pieniądz do środka, płacąc odpust za duszę swojego ojca. Wszystko to robiło wielkie wrażenie na oglądających i ludzie chętnie takie odpusty kupowali, żeby mieć właśnie to zapewnienie, że ich bliscy, których miłowali w życiu, no nie cierpią już tych strasznych mąk, które ukazywano na obrazach w kościele czy na chorągwiach, które towarzyszyły procesjom Tecla, że już pójdą do nieba. Tecel dysponował regularnym cennikiem. I tutaj cennik był oparty nie na kalibrze grzechów czy ich, tylko na zamożności. Czyli dla bogatych stawka była dużo wyższa, no bo wiadomo, gdyby dać taką wysoką stawkę dla wszystkich, to biedni by w ogóle nie kupili. W związku z tym trzeba było zarobić jak najwięcej się da na wszystkich. Tak jak w dzisiejszych czasach handel działa w podobnej zasadzie. Na początku wypuszcza się towar, jak to jest nowa kolekcja na ten rok, drogo. No i ci najbogatsi kupią, bo dla nich to tam parę stów w tą czy drugą stronę nie robi różnicy. Później mija jakiś czas, jak się wszystko nie sprzeda, robi się obniżkę, żeby i to czasami dużą obniżkę, o kilkaset złotych się robi rzecz tańsza, za pół ceny się sprzedaje, po to, żeby złapać teraz tych biedniejszych, którzy na tamtą było nie stać. A wszyscy i tak na tym zarabiają, bo fabryka w Chinach czy w Pakistanie to dostała 1% tej ceny, która jest w sklepie za wyprodukowanie, więc po prostu trochę mniej się zarobi, ale się zarobi. No, dzisiejsze to marketing i handel, kapitalizm dopracował te szczegóły, ale Tesla też już znało zasadę tego działania już w tamtych czasach. W związku z tym cennik brzmiał następująco. Dla biskupów i dla książąt odpust zupełny za 25 guldenów płatnych złotem. Dla prałatów i baronów za 10 guldenów. dla szlachty, bogatych mieszczan i kupców za 6 guldenów, dla mieszczan mniej zamożnych za 1 guldena, a dla ludzi pospolitych za 0,5 guldena, a nawet czasami za ćwierć guldena, bo dla biedaków to i 0,5 guldena czasami było za dużo, więc za ćwierć. No, najmniej jak się da, żeby zawsze zarobić, bo lepiej zarobić mało niż nie zarobić w ogóle, tak, według tej zasady. Zresztą widać, jakie to jest wszystko bezsens, bo to niby są przydzielane uczynki z tego nadmiaru, który święci wypracowali. Ten cennik by sugerował, że przydzielenie dobrego uczynku księciu, a biedakowi, bo to różnica jest, tam jest 25 guldenów, a tu jest ćwierć, to wychodzi, różnica jest stukrotna. To przydzielenie dobrego uczynku księciu jest 100 razy trudniejsze niż przydzielenie dobrego uczynku biedakowi czyjegoś. Tak? Niby dlaczego taka różnica? Jeżeli to miałoby być, że to ileś tam na jakieś jest związane z trudem, to po prostu jest cena, która nie jest oparta na żadnym rozsądku, czy na żadnej wartości tego, tylko na zasadzie, ile można z kogo zetrzeć. Jakby dzisiaj zostało to powiedziane, dlatego cena jest na tym oparta, a nie na rzeczywistej wartości sprzedawanego towaru. Już pomijając fakt, że towar sprzedawany był kompletnie bezwartościowy, tutaj to nawet gorzej niż w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach nawet jeżeli jest mało wartościowy, to jakąś tam wartość ten towar sprzedawany posiada, nawet jak się zepsuje po miesiącu, bo jest słabej jakości, no ale coś to posiada. Natomiast to było kompletnie bezwartościowe. Warte było tylko tyle, ile ważny był ten kawałek papieru, który ktoś kupił, czyli no, nawet w ówczesnych czasach to była wartość śladowa, którą można zupełnie pominąć. No i w taki sposób to działało. Książę elektor Saski zabronił sprzedaż odpustów na terenie swojego księstwa. Nie dlatego, że uważał, że to zła rzecz, bo Luter jeszcze nie rozpoczął swojego wystąpienia tutaj, tylko dlatego, że książę w swoim zamku w Wittenberdze posiadał wielki zbiór relikwii, których adoracja też dawała odpust. Oczywiście za to, żeby móc sobie wejść i poadorować, czyli adoracja chyba polegała na tym, że się padało na kolana i modliło przed tymi czaszkami, czy innymi kawałkami kości świętych i takich czy siakich, co oczywiście odbywało się za opłatą, takie wejście i adorowanie. Dlatego książę się nie zgodził, po to, żeby nie stracić własnego źródła dochodu, bo on miał dochód z tych zadarowania właśnie tych różnych świętych relikwii. Tak jak to w jednym filmie o Lutrze jest powiedziane, że tak, wśród tych relikwii jest więcej tych gwoździ, jest tyle gwoździ z Krzyża Pańskiego. No ile było gwoździ w Krzyżu Pańskim? Tak, normalnie, no, ja bym podejrzewał 3, tak? Mogło być, a powiedzmy, niech będzie, że 4 maksymalnie, no, nie wiem. Bo na tych obrazach pokazują, że nogi, dwie stopy były przybijane jednym gwoździem, więc wychodziłoby, że 3 gwoździe. Ale jak to Luther na jednym z filmów mówi, wśród tych relikwii jest więcej gwoździ z Krzyża Pańskiego niż potrzeba, żeby podkuć wszystkie konie w Saksonii. Tak? A z 12 apostołów 18 jest pochowanych w Hiszpanii. I te inne podobne bzdury, jakie właśnie były relikwie, tak? Czy też pamiętam z filmu, z naszego polskiego filmu Krzyżacy, że sprzedawca odpustów taki, który tu w XV wieku, bo przecież to nie było pierwszy raz to, co wtedy się działo, to i wcześniej były różne kampanie odpustowe i zarabiano na tym od stuleci na tych odpustach. To sprzedawca tutaj Zbyszkowi z Bogdańca reklamował wielką relikwię, jaką był szczebel z drabiny, o której śnił Jakub. Pamiętamy tą scenę z tego, że Jakub jak uciekał przed swoim bratem, to miał ten sen i śniła mu się drabina sięgająca do nieba, po której aniołowie schodzili w dół i w górę. No i można było sobie taki szczebel z tej drabiny, o której on śnił, kupić. Po prostu bzdura jest kompletna. To wszystko i tak samo jak tamte inne relikwie, które no, nie mogłyby istnieć zupełnie, bo które nigdy nie istniały, takie rzeczy powiedzmy przede wszystkim. A te, które istniały, no to istniały w jakiś, tak jak te gwoździe. No były gwoździe z Krzyża Pańskiego, ale nie tysiące gwoździ, którymi kupczono przez całe stulecia. Tak? Czy też drewno z Krzyża, to też można wybudować kilka miast tego drewna, jakim sprzedawano, że to właśnie z Krzyża Pańskiego. Więc to wszystko, co jak Luter widział, to wywołało oczywiście jego sprzeciw, bo kupieckie nabywanie usprawiedliwienia, no to było totalnie przeciwne naturze Lutra. On, który się tyle natrudził, zanim znalazł w Biblii wieść o usprawiedliwieniu z łaski, no to całym sobą sprzeciwiał się takim praktykom. Pomstował na Tetzla, że to kramarz i szalbierz, czyli szalbierz oszust, tak byśmy powiedzieli dzisiaj. I mówił, jak można tak wykoślawiać Ewangelię. Takie były słowa Lutra. I z tego powodu właśnie 31 października 1517 roku przeciwko nadużyciom związanym z rozpowszechnieniem odpustów Luter ogłosił swoich 95 tez, wzywając do dyskusji nad nimi. Wszyscy słyszeliśmy właśnie, że on to przybił te tezy do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Znalazłem takie materiały, które mówią, że to legenda, że wcale tego nie przybił, ale to nieistotne, czy przybił, czy nie przybił. Ważne jest to, że tego 31 października wysłał te swoje tezy do Albrechta Hohenzollerna, czyli do prymasa Niemiec. A czy je przybił wtedy, czy nie przybił, to nie jest takie istotne. Mówią niektórzy, że to właśnie tylko utrwalona legenda, że on je przybił. W każdym bądź razie te tezy zaczęły się rozpowszechniać. I ten właśnie niewiele znaczący czyn dał początek reformacji. Dzięki rozwijającej się sztuce drukarskiej, no, pamiętamy wynalazek Gutenberga, ruchoma czcionka drukarska, około 1440 roku, czyli trochę wcześniej, na tyle, że w 1517 roku już wszyscy drukarze tego używali, bo to już się zdążyło rozpowszechnić. Dzięki temu druk stawał się tańszy, dużo tańszy, bo to, co było przed Gutenbergiem, no to trzeba było, też drukowano, ale to polegało na tym, że te czcionki w drewnie się po prostu rzeźbiło i trzeba było każdą stronę rzeźbić, tak, wszystkie litery. Innymi słowy, później to zabierało, olbrzymią ilość czasu, a na dodatek to można było tylko tą jedną stronę później powielać. A jak chciało się kolejną stronę książki, trzeba było cały proces powtarzać. W związku z tym koszt był tego gigantyczny, a Gutenberg wpadł na pomysł, żeby te czcionki powycinać, zrobić chyba metalowe te czcionki z metalu, żeby można było literki składać do siebie, to wtedy po złożeniu takiej strony można było to rozebrać z powrotem, z tych samych czcionek ułożyć następną czcionkę, no co przynajmniej 100 razy potaniało, czyniło tańszym koszt druku. To właśnie dzięki temu jeszcze w 1517 roku oryginalny tekst 95 tez został wydany drukiem w Niemczech w kilku miejscach. Zwróćmy uwagę, że to jest bardzo szybko, bo 31 października ogłoszenie tych tez, zostają tylko 2 miesiące do końca 1517 roku, to zostało już wydane, oczywiście w łacinie, to też powiedzmy, Luter te swoje tezy napisał po łacinie i wysłał po łacinie, więc być może rzeczywiście nie przybił ich do kościoła zamkowego w Wittenberdze, no bo po łacinie oczywiście kto znał łacinę, kto by to czytał. Już pomijając fakt, że większość ludzi nie potrafiła czytać w ogóle, to ci, co potrafili czytać, no to czytali po język niemiecki zdali. Kupcy musieli umieć czytać i pisać, bo inaczej nie można handlu prowadzić bez prowadzenia zapisów. Co, kiedy i za ile kupiłem i za ile sprzedaję, więc trzeba było rachunkowość prowadzić, więc wśród mieszczań sporo ludzi potrafiło czytać i pisać, ale po niemiecku, oni nie władali wcale łaciną, tak żeby dysputy. Luter wystąpił jak gdyby, no, można powiedzieć, do intelektualistów swojej ery, którzy się w całej Europie posługiwali łaciną, tak jak dzisiaj język angielski jest tym językiem ponadnarodowym. To wówczas dla elit społeczeństwa, dla naukowców, dla kościoła łacina była takim językiem. Więc to już zostało po łacinie wydane w kilku miejscach, no i można powiedzieć, ludzie uczeni zaczęli już się z tym zapoznawać. A w styczniu 1518 roku, czyli troszeczkę później, przyjaciele Lutra przetłumaczyli jego tezy z łaciny na niemiecki. I w przeciągu 2 tygodni te jego 95 tez rozeszło się po całych Niemczech, a w trakcie 2 kolejnych miesięcy po całej Europie. I się zaczęła rozruba poprzez takie właśnie wystąpienie Lutra, bo to, że przetłumaczono na niemiecki, to już była wielki posunięcie sprawy do przodu z tego powodu, że nawet jeżeli ktoś nie umiał czytać, a wielu ludzi nie umiało czytać, to zawsze w okolicy był ktoś, kto potrafił. On wziął, mógł czytać, a pozostali słuchali wtedy, bo to było w ich języku, który rozumieli, więc można było słuchać po łacinie, to nawet jakby ktoś czytał, to też by nic z tego nie rozumieli. Więc wywołało to wielkie poruszenie i to takie poruszenie, jakiego nigdy wcześniej w chrześcijaństwie nie było. Po prostu były warunki do tego, już dojrzały, żeby taki ruch zagrzał sobie miejsce, żeby pozostał, nie żeby się, tak jak wszystkie wcześniejsze protesty, to rozpoczynały się, a później zamierały, bo nie były wystarczające warunki. A tymczasem okazało się, że i prosty lud, i chłopi, i mieszczanie, i książęta, wszyscy mają dość na użyć kościoła katolickiego i wszyscy czekają, żeby w końcu ktoś odważył się wystąpić i potrafił to intelektualnie, rozumowo uzasadnić, dlaczego to, co robi kościół, jest złe, i później wszyscy, tłumy wielkie poparły to. Skutkiem tego było to, że spora część Europy oderwała się od kościoła katolickiego. Tak, niektóre księstwa niemieckie, nie wszystkie, ale część, kantony szwajcarskie, Anglia, kraje Skandynawii oderwały się na skutek reformacji w XVI wieku od kościoła katolickiego. Prusy książęce, które powstały z dawnego zakonu krzyżackiego, też zostały państwem luterańskim. Taki był skutek reformacji, że część Europy odpadła od papiestwa. No i po dzień dzisiejszy taki stan istnieje. Mówiąc o tych 95 tezach, zacytuję treść co niektórych z nich. Teza pierwsza. Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Druga. W żaden sposób nie można pod wyrazem pokutujcie rozumieć sakramentu pokuty. To jest spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan sprawuje. Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy. Bardzo słuszne stwierdzenie. Skarb Kościoła, z którego papież czerpie odpust, nie jest dostatecznie ściśle określony ludowi chrześcijańskiemu, ani przez nic znany. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia Chwały i Łaski Bożej. Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. Skarb odpustowy za to jest bardzo miły, gdyż ostatnich czyni pierwszymi. Odpust zachwalany przez kaznodziejów jako wielka łaska jest istotnie łaską wielką, gdyż przynosi im wiele pieniędzy. W rzeczywistości jednak jest najmniejszą łaską w porównaniu z łaską Bożą i błogosławieństwem krzyża. Obrazą boską jest głosić, że wystawiany w kościołach krzyż odpustowy z herbem papieża równie jest mocny i skuteczny jak krzyż Chrystusa Pana. Biskupi, kaznodzieje i teolodzy, którzy dozwalają, aby nauki podobne były wygłaszane ludowi, odpowiadać będą za to przed obliczem Boga. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło. I byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios. To była ostatnia, 95. teza z tych 95 tez zgłoszonych przez Marcina Lutra. Więc tak jak wspominałem przed chwilą, rozpoczął się wielki ruch, doszło do Niemczech do wojen religijnych. Ostatecznie to się skończyło po kilkudziesięciu latach walk w Niemczech. To się skończyło takim pokojem, chyba się tak w Augsburgu został zawarty, gdzie przyjęto taką zasadę, która brzmiała po łacinie cuius regio deus religio, czyli czyja władza tego religia. Czyli że poddani nie mają prawa wyboru swojej religii, prawo wyboru religii ma tylko książę. Jeżeli książę danego księstwa wybiera taką religię, wszyscy poddani jego księstwa są zobowiązani przyjąć tą samą religię. Z tego powodu część księstw została protestanckimi, a część została księstwami tutaj tymi katolickimi. Zresztą część musiała zostać katolicka, bo ci książęta, lektorowie byli biskupami. Tak więc oni z pomocy urzędów duchownych rzymskokatolickich sprawowali władzę książęcą. Gdyby z tego zrezygnowali, to straciliby władzę. Więc to było oczywiste, że oni staną po stronie kościoła katolickiego, bo im się to opłacało. Inaczej by swoją władzę książęcą stracili, będąc duchownymi. I tylko z tego powodu sprawując władzę książęcą, że są biskupami. A dziś, 500 lat później, to można, warto by podkreślić, że to, co dała nam właśnie reformacja, czyli 5 zasad protestantyzmu, o których chciałbym wspomnieć, które są jak najbardziej aktualne, za które powinniśmy być wdzięczni Bogu, że użył swoich sług, by walczyli o te zasady, o ich rozpowszechnienie i za to, że tymi zasadami możemy się w naszym życiu kierować. No i podkreślić, że ataki na te zasady są wciąż czynione i że trzeba o nich pamiętać i zachowywać, bo mogą zostać nam zabrane, bo takie próby są non-stop czynione. Te zasady wyrażają się w języku łacińskim w formie haseł. Pierwsza to jest sola scriptura. I każda z niej się rozpoczyna słowa sola. Sola znaczy tylko. Sola scriptura, tylko pismo. Sola fide, tylko wiarą. Sola gratia, tylko łaska. Solus Christus, tylko Chrystus. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. I to jest 5 zasad protestantyzmu. Teraz kilka słów na temat każdej z nich. Zasada pierwsza. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo. Ta zasada mówi, że tylko Pismo, no oczywiście Pismo Święte, chodzi o Biblię, że tylko Biblia jest jedynym autorytetem dla wszystkich kwestii wiary i praktyki i że wszystkie doktryny i praktyki muszą być zgodne z Pismem Świętym. W związku z tym ta zasada odrzuca wszelką pozabiblijną tradycję jako źródło wiary, bo wiemy, nauki kościołów opierają się nie tylko na Biblii, ale także i na tradycji. Ta tradycja nierzadko stoi w sprzeczności z naukami Biblii, ale tradycja triumfuje nad Biblią. Natomiast protestantyzm i Luter i inni walczyli właśnie o przyjęcie tej zasady, że pismo i tylko pismo jest standardem, według którego wszelka nauka i doktryna Kościoła ma być ustanowiona. Luter, gdy go poproszono, by odwołał te swoje nauki, to tę zasadę wyraził następująco. Jeśli nie zostanę przekonany przez świadectwa z Pisma Świętego i jasne argumenty rozumu, bo nie mogę wierzyć ani papieżowi, ani nawet soborom, które jawnie się myliły i wzajem sobie przeczyły, to pozostanę związany własnym sumieniem i Bożym Słowem. Dlatego nie mogę i nie chcę niczego odwoływać. Czynić bowiem coś wbrew sumieniu nie jest rzeczą ani pewną, ani bezpieczną. Tak stoję i nie mogę inaczej, niech Bóg mnie wspomaga. Amen. Proszę słynnego jego wystąpienia przed cesarzem w Wormacji, chyba 1521 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to oczywiście ta nauka, sola scriptura, tylko Pismo Święte, jest całkowicie przeciwna naukom prawosławia, katolicyzmu, anglikanizmu i wielu innych religii, które głoszą, że Biblia może być autentycznie interpretowana tylko przez tradycję apostolską i przez sobory Kościoła, które mogą tutaj zmieniać wykładnie i zmieniać nauczanie. Później kolejna zasada, sola fide, tylko wiarą, to mówi o usprawiedliwieniu właśnie, że uzyskuje się je tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Nie poprzez uczynki, tylko dzięki wierze, sola fide. Tak jak apostoł Paweł pisał, że uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Uczynki zakonu nie mają żadnego znaczenia w kwestii usprawiedliwienia. Zresztą tak samo jak i wszelkie inne uczynki, nie tylko uczynki zakonu. Usprawiedliwienie uzyskuje się przez wiarę w ofiarę Jezusa i przez to, że ona przykrywa moje grzechy i że dzięki niej Bóg może uznać mnie za sprawiedliwego. Więc tylko wiara, a nie dobre uczynki są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem. Oczywiście dobre uczynki są postrzegane jako konieczny skutek autentycznej wiary. Jak ktoś ma autentyczną, prawdziwą wiarę, no to jego uczynki nie będą stały w jawnej sprzeczności z tą wiarą, tylko mają tą wiarę potwierdzać, ale uczynki będą niedoskonałe i jako takowe nie mają wartości przed Bogiem w tym znaczeniu, że nie mogą dać usprawiedliwienia, bo nic niedoskonałego nie może zostać przez Boga przyjęte, więc usprawiedliwienie jest przez wiarę. Bowiem usprawiedliwienie, tak jak zrozumiał Luter, jest przypisaniem zasługi Chrystusa grzesznikowi. To, co tak używając terminów teologicznych, nazywa się ich z łaciny imputacją zasługi Chrystusa, czyli przypisaniem, czyli uznaniem grzesznika przez Boga za sprawiedliwego. Dlatego nie są potrzebne do tego żadne uczynki, bo w usprawiedliwieniu, które obowiązuje w wieku Ewangelii, tak naprawdę nikt nie staje się sprawiedliwy. Nikt dzięki temu nie staje się doskonały w swoim postępowaniu, a postępowanie to jest uczynki i mowa. To, co mówimy i to, co robimy, to jest nasze postępowanie. Więc dzięki takiemu usprawiedliwieniu nikt tak naprawdę nie staje się usprawiedliwym, bo jest to tylko przypisanie zasługi Chrystusa. To jest po to, żeby człowiek w wieku Ewangelii mógł stanąć przed Bogiem jako sprawiedliwy i poświęcić się Bogu, bo Bóg nie mógłby inaczej przyjąć jego ofiary, nie mógłby spłodzić członków Kościoła z ducha do tego, żeby mogli się rozwijać do stanowisk w Kościele Chrystusowym. Bo rzeczywiste uczynienie kogoś sprawiedliwym to rzeczywiście jest, no jest niemożliwe jako akt. Natomiast imputacja, czyli przypisanie, to jest akt, czyli krótki i jednorazowy czyn. Ktoś wierzy i Bóg mu tą wiarę poczytuje za usprawiedliwienie i od tego czasu uważa go za usprawiedliwego, bo on jest przykryty szatą sprawiedliwości Chrystusowej, a jak wiemy, ktoś założy szatę ładną, to nie widać, że brzydki jest pod spodem, że plamy grzechu ma, a on zakłada czystą szatę i to nie jest jego szata, bo jego szata jest poplamiona, można powiedzieć tak, jego własna szata jest poplamiona, to lepiej w ten sposób mówić, że ktoś ma własną szatę, czyli własną sprawiedliwość, która jest poplamiona grzechem, bo każdy grzech stanowi plamę na szacie. No takiego to Bóg by nie przyjął w poplamionej szacie. Dlatego też może on na tą swoją szatę brzydką wdziać szatę zewnętrzną, szatę sprawiedliwości Chrystusowej, która jest idealnie czysta. I wtedy jak stoi w takiej szacie, nie widać tej poplamionej jego szaty własnej, jego własnych niedoskonałości i braków. Dlatego też to może stać się tak w ułamku sekundy. Jest to akt, a nie proces. Danie komuś rzeczywistej sprawiedliwości no jest procesem, bowiem wymaga tego, żeby ten ktoś sprawiedliwie postępował, a jest to póki co sztuka nieosiągniona i nikt w swoim postępowaniu jeszcze do pełnej sprawiedliwości nie doszedł. Nikt z rodu Adama. No, jedyną osobą, która do tego doszła, jest Jezus Chrystus, który żył na ziemi i sprawiedliwie postępował i nie znaleziono w nim żadnej niesprawiedliwości, no ale on nie był z rodu Adama. Z rodu Adama wszyscy są grzeszni, tej sprawiedliwości im brakuje. Rzeczywiste uzyskanie sprawiedliwości to kwestia wieku tysiąclecia, wieku przyszłości i długich stuleci uczenia przez Chrystusa i wybranych ludzi, żeby do tego stanu doszli, bo to okazuje się kilkadziesiąt lat życia w niesprzyjających warunkach no, nie wystarcza, żeby ten proces przeprowadzić i zakończyć. Dopiero będą potrzebne setki lat uczenia się w dużo lepszych warunkach, żeby ten proces mógł się zakończyć powodzeniem. Ale jest, dlatego Bóg przewidział na wiek Ewangelii usprawiedliwienie z wiary poprzez zasługę Chrystusa. I jest to centralna, zasadnicza doktryna reformacji. Tutaj trzeba podkreślić wagę właśnie tej doktryny, bo reformacja zaczęła się od Lutra, ale później pojawili się inni jeszcze reformatorzy, jak przecież był i Servet, i Hubmaier, i Calvin, i jeszcze inni, i Zwingli, i jeszcze inni. Każdy z nich miał jakąś tam doktrynę, zrozumienie pewnych praw bożych, ale tylko doktryna Lutra o usprawiedliwieniu przez wiarę została przyjęta przez wszystkich innych reformatorów. No, na przykład Luter nie przyjął i nawet słusznych, prawdziwych nauk nauczanych przez innych reformatorów. Na przykład to, co Zwingli nauczał, że pamiątka śmierci naszego Pana jest symboliczna, że to nie jest prawdziwe ciało i krew naszego Pana, tylko to symbolizuje ciało i krew naszego Pana. I nawet była debata, spotkali się twarzą w twarz. On i z kilkoma swoimi zwolennikami siedzieli kilka godzin i dyskutowali. I żaden nie został przekonany. No, Luter opowiadał się za dosłownym zrozumieniem słowa Bożego, jak licytował, to jest, jak Jezus mówi, to jest moje ciało, to to jest moje ciało i nie można nic tutaj kombinować przy tym. W związku z tym, że to w jakiś sposób nie, no do końca nie wiem, jak tam to było, ale nie całkiem tak jak katolicy, że tam jakaś transubstancjacja zachodzi, tylko że w jakiejś łagodniejszej to formie jest, ale że to jest ciało.
Instrumentalizacja.
No właśnie, instrumentalizacja. Znaczy jest to, czyli że ten właśnie upadek jest instrumentem, narzędziem, dzięki któremu ciało Chrystusa jakoś tam się pojawia, taka łagodniejsza forma tej nauki, ale nie przyjął tego, tak samo jak nie przyjął innych słusznych nauk, innych reformatorów. Natomiast ta doktryna o usprawiedliwieniu jest tak zasadnicza, tak podstawowa, no bo bez niej nie można, bo on, dlaczego ona jest tak zasadnicza? No bo nawet wierząc w mszę w ten niewłaściwy sposób, można było być dzieckiem Bożym. Wierząc, tak, wierząc w inne błędy, na przykład nie, tak, że chrzest niemowląt był błędem, którego się Luter nie wyzbył, ale to można było praktykować chrzest niemowląt i być dzieckiem Bożym. Natomiast nie mając nie będąc usprawiedliwionym, a usprawiedliwienie można uzyskać tylko z wiary, nie można było być dzieckiem Bożym. Dlatego to była nauka, która blokowała wejście do Kościoła Bożego. Dlatego wszyscy reformatorzy, ona była tak centralna i zasadnicza, że wszyscy inni reformatorzy to dostrzegli, wszyscy inni tą naukę Lutra przyjęli, chociaż nie zgadzali się ze sobą w innych aspektach, ale tamte nie były tak ważne. A ta rzeczywiście jest centralna, bo inaczej nie dało można zostać dzieckiem Bożym. Bo jak ktoś wierzył, że dzięki modlitwom świętym staje się usprawiedliwiony, no to i dzięki temu może uzyskać zbawienie, że się modli do świętych, czy daje jałmużnę, czy jakieś inne dobre uczynki spełnia, no to on nie jest dzieckiem Bożym, bo on wciąż jest w stanie nieusprawiedliwionym, czyli jest grzesznikiem i nie może mieć relacji z Bogiem. Dlatego nauka Lutra była tak istotna. To właśnie sola fide, tylko wiarą, bo ona otwierała drogę do Kościoła Chrystusowego w jego Ewangelii. Do tego, by stać się dzieckiem Bożym. Kolejna zasada, sola gratia, tylko łaska. Ta zasada mówi, że zbawienie pochodzi tylko z łaski Boga jako niezasłużony dar, a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika, bo człowiek swoimi uczynkami nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie, chociaż musi się starać o to zbawienie, ale nigdy sobie na to nie zapracuje. Zapracować, jeżeli ktoś sobie na coś zapracuje, to znaczy, że coś mu się należy. Weźmy tak przykład z dzisiejszych stosunków ludzkich. Jak ktoś chodzi do pracy i ma zapisane w umowie, że ma pracować i za tą pracę ma dostać taką a taką pensję, to jak przepracuje ten miesiąc, to pracodawca nie robi mu tej łaski, że mu tą pensję wypłaca, bo ta pensja mu się słusznie, według sprawiedliwości, należy. Natomiast w przypadku relacji Boga z człowiekiem, to człowiek ma starać się wykonywać te rzeczy, o których Biblia mówi, że są słuszne, właściwe, zzuwać z siebie starego człowieka, przyodziewać się w nowego człowieka, odnawiać swój umysł, nie czynić takich rzeczy, tak, tych rzeczy, które są uczynkami ciała, świata i szatana, ma wykształtowywać sobie owoce Ducha Świętego. Ma to wszystko robić, ale to wszystko nie zdobywa mu prawa do życia wiecznego, bo to wszystko ma pewną wartość, ale nie jest warte życia wiecznego. Dlaczego nie jest warte? No bo jest niedoskonałe. A żeby człowiek był godzien życia wiecznego, żeby życie wieczne mu się należało, musiałby być w 100% sprawiedliwy. A nikomu się to jeszcze z rodu Adama do po dzień dzisiejszy nie udało takowym być. Dlatego jest to z łaski Bożej, tak jak zresztą apostoł Paweł pisze, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że Luter nie widział rozróżnienia między usprawiedliwieniem a uświęceniem i zbawieniem. Miało się wydawało, że to usprawiedliwienie, a zbawienie to już praktycznie jest jedno i to samo. Tymczasem usprawiedliwienie jest dopiero początkiem drogi chrześcijanina, a on utożsamiał to z końcem. No, nie widział wszystkich tych rzeczy, tak jak my to postrzegamy, no, ale nawet powiedziawszy to, to trzeba stwierdzić, że ta zasada sola gratia tak jest zasadą słuszną, bo rzeczywiście, jeżeli wszyscy członkowie maluczkiego statka i inne klasy ludu Bożego, ci, którzy zakończyli swój bieg i zostali no, przez Boga uznani za zwycięzców, to też Boża łaska, bo nikt z nich swoimi uczynkami nie wypracował sobie tego zbawienia. Kolejna, czwarta zasada, solus Christus, czyli tylko Chrystus. Ta zasada mówi, że tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi i zbawienie jest niemożliwe z jakimkolwiek innym pośrednictwem. Czyli ta zasada sprzeciwiała się między innymi kultowi świętych, którzy zostali uczynieni pośrednikami w procesie zbawienia, pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, a tymczasem jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Dlatego solus Christus, ta zasada mówi, bo do zbawienia nie potrzeba pośrednictwa świętych, ani pośrednictwa Marii, Matki Jezusa, ani pośrednictwa duchownych, jakiegokolwiek wyznania bądź religii, ani żadnych odpustów, mszy, ani akceptowania takich czy innych przywódców religijnych, bo żaden z nich nie jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I człowiek zbawiony może nawet o tych wszystkich przywódcach religijnych, to nawet tych, których Bóg uznawał, którzy byli jego narzędziami, nie musi nawet wiedzieć, żeby uzyskać zbawienia. Tylko nieznajomość Chrystusa i brak wiary w Chrystusa uniemożliwia uzyskanie zbawienia, a nie nieznajomość tego czy tamtego, co takie czy inne narzędzie boskie napisało czy mówiło na dany temat. Coś tak, nieznajomość tego nigdy nie blokuje możliwości uzyskania zbawienia. Tylko nieznajomość Chrystusa uniemożliwia zbawienie, bo tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, czyli do Boga nie można w inny sposób dojść, jak tylko przez Chrystusa. Tak jak zresztą Biblia mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, czy też w innym miejscu, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. No i piąta zasada reformacji, soli Deo gloria, tylko Bogu chwała. Zasada ta mówi, że wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się przez Boga, przez Jego wolę i Jego działanie. Sprzeciw wobec kultu świętych, Marii, papieża czy innych przywódców religijnych, którzy to próbowali, zresztą mówimy, no wiadomo, nie wszyscy, tak, bo wśród świętych Kościoła katolickiego, co prawda z rzadka, ale trafiają się prawdziwi święci, którzy są świętymi pańskimi. A więc ci prawdziwi święci nigdy do tego nie dążyli, ale ci, którzy nie byli świętymi z punktu widzenia Boga, tylko z punktu widzenia ludzkiego, to wśród nich bardzo wielu z tej chwały należnej Bogu chciało sobie uszknąć troszeczkę dla siebie. No i to po dzień dzisiejszy jest praktykowane, że przeróżni przywódcy religijni próbują z tej chwały uszknąć coś dla siebie, żeby ich chwalono i sławiono za dobre uczynki, które czynią, albo nawet za sposobności służby, które udzielają innym, to żeby ich za to wychwalano i publicznie o tym na przemówieniach, wykładach mówione, jak się cieszą wtedy z tego powodu. To jest właśnie naruszenie tej zasady soli Deo gloria, tylko Bogu chwała, a wszyscy niewłaściwi słudzy Boży, ci, którzy nie są, no nie są uznawani przez Boga, próbują sobie chwały uszknąć trochę dla siebie z tego, co miłość dzieci Bożych pobudza ich do ofiarowania Bogu na Jego chwałę, to takowi próbują uszknąć coś trochę dla siebie z tego, co jest rzeczą niewłaściwą, bo Bogu tylko należy się chwała. W związku z tym człowiek nie powinien wysławiać innych ludzi za ich dobre uczynki, ale oddawać za nie chwałę Bogu, bowiem to Bóg użył tych ludzi do dokonania tych uczynków. On tych ludzi stworzył, a on nawet tych ludzi uświęcił do tego, żeby byli w stanie takie dobre uczynki spełniać, więc jemu się za to chwała należy, a nie tym ludziom. Słuszna zasada, żeby szukać chwały Boga, a nie chwały oddawać sobie nawzajem. To nawet nasz Pan tak mówił o tym, że tak o tym mówił tutaj z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, to o tym mówił, że właśnie, że oni lubią chwałę od siebie nawzajem przyjmować, a on taki nie jest, że on szuka chwały tego, który go posłał, czyli szuka, żeby była chwała Bogu, a nie jemu. Nawet nasz Pan miał taką postawę względem Boga, a tym bardziej my upadli, niedoskonali ludzie, tym bardziej powinniśmy mieć, bo nie mamy tym mniejsze powody do tego, żeby jakąkolwiek chwałę na siebie ściągać, tylko oddawać tą chwałę Bogu. Warto pamiętać i o tej zasadzie. To właśnie jedna z rzeczy, które dała nam reformacja. Więc trzeba jeszcze powiedzieć tak, że reformacja nie byłaby możliwa, gdyby nie poprzedził jej rozwój sztuki drukarskiej i nauk humanistycznych, które doprowadziły do szerokiego udostępnienia narzędzi służących zwiększaniu wiedzy. Bo dzięki sztuce drukarskiej można było literaturę wypuszczać w olbrzymich ilościach. No bo bez literatury reformacja nie byłaby możliwa. Bez sztuki drukarskiej, bez ruchomej czcionki Gutenberga reformacja nie byłaby możliwa. Dlatego Bóg zadbał o to, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem ta ruchoma czcionka została wynaleziona, bo inaczej nie można by było przeprowadzić procesu reformacji. Bo jak ze słowem żywym można by było dotrzeć tak, na takim rozległym obszarze, na terenie całej Europy? Przecież przy tamtych sposobach podróżowania to przemieszczanie się, powiedzmy, z Polski do Hiszpanii, no nie wiem, miesiąc czasu, żeby sam pokonać ten dystans w jedną stronę i zawieźć jakieś idee, żeby tam do kogoś przemówić, a później co w Hiszpanii poruszać się, żeby dotrzeć do każdego miasta chociażby, to ile czasu trzeba by było. A tak słowo pisane można w tysiącach egzemplarzy wydrukować w jednym miejscu i wysłać na całą Europę. A nauki humanistyczne, które też wcześniej zaczęły się rozwijać, tutaj pamiętajmy o tym, że tu było u nas w historii Polski odrodzenie, czyli ten właśnie humanizm, to jest XVI wiek, że gdzie indziej w Europie to się zaczęło wcześniej. We Włoszech, gdzie się rozpoczęło, to już się rozpoczęło w XIII wieku. Więc dzięki humanizmowi odkryto na języki starożytne, grekę i hebrajski. Dzięki temu zaczęto znowu te nauki, te języki, bo wcześniej tylko łacina i tylko łacina. A dzięki temu można było uzyskać dostęp do oryginalnych tekstów Pisma Świętego, a nie do łacińskiej wulgaty tłumaczenia Hieronima z IV czy V wieku naszej ery po łacinie. Można było zajrzeć, co pisze w starszych manuskryptach greckich Starego Testamentu, czy w manuskryptach hebrajskich Starego Testamentu. Dzięki temu Luther mógł z języków oryginalnych przetłumaczyć Biblię na niemiecki i jego Nowy Testament, który sam przetłumaczył, bo tam Stary Testament to już była praca jego i wielu innych, ale grecki Nowy Testament w tłumaczeniu Lutra wywarł olbrzymi wpływ na rozwój języka niemieckiego. To, że są pewne frazy i wyrażenia używane w języku niemieckim po dzień dzisiejszy, to tylko dlatego, że Luther je w swoim tłumaczeniu użył. I one z tego powodu się rozpowszechniły i kształtowały język niemiecki. Więc dzięki naukom humanistycznym, o co Bóg też zadbał, żeby te rzeczy ze starożytności zostały odpowiednio wykopane, odkopane, zasypane przez wieki ciemnoty, jakie były pomiędzy starożytnością a renesansem, żeby te narzędzia były gotowe. Więc renesans i reformacja zapewniły cywilizacji europejskiej tak wielką przewagę nad innymi kulturami, że kilkaset lat później ta cywilizacja europejska zdominowała cały świat. I można powiedzieć, że nasz współczesny dobrobyt i wolność zawdzięczamy jasności myśli, odwadze, a często także cierpieniom wielu ludzi, którzy dla nas walczyli o wolność myślenia i interpretowania Biblii, z której korzystamy. A z idei swobód chrześcijańskich, o jaką właśnie walczono wtedy, narodziły się wszelkie inne swobody obywatelskie z demokratycznym sposobem sprawowania władzy włącznie. Więc bardzo dużo zawdzięczamy temu ruchowi, który się zapoczątkował 500 lat temu poprzez skromne wystąpienie Marcina Lutra, który swoich wówczas, gdy występował, to nie śniło mu się, że jego wystąpienie będzie mogło mieć taki skutek. On to napisał jako wezwanie do debaty nad tymi rzeczami dla teologów. Jedyne co myślą, że teolodzy zareagują, podyskutują i wprowadzi się jakieś ograniczenia w tym rozpasanym handlu odpustami, że się to zlikwiduje, a nie, że doprowadzi to do podziału w chrześcijaństwie i zapoczątkuje wielkie przemiany religijno-społeczne, no, które efekty widzimy jak dzisiaj po dzień dzisiejszy. Dlatego można powiedzieć, że Luter nawet 500 lat później po swoim wystąpieniu jest wciąż aktualny. Korzystamy i my z jego dorobku. Warto o tym pamiętać i oddać chwałę Bogu za to, że Lutra i jemu podobnych używał w historii, dzięki temu, żebyśmy mogli cieszyć się tym, czym obecnie się cieszymy, a błogosławieństw cieszenia się Słowem Bożym.